Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś w audycjach kulturalnych spróbujemy przybliżyć Państwu postać Heleny Berlewi, tworzącej jako Hel Henry, polsko-żydowskiej malarki, która żyła między 1873 a 1976 rokiem. Jej prace prezentowane są aktualnie na wystawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Galerii Dziedzictwo, na wystawie zatytułowanej Biofaktura. Ta wystawa powstała we współpracy z Fundacją Art and Modern, a obrazy pochodzą ze zbiorów Weiman Gallery. A dziś ze mną w podcaście Magdalena Furmanik-Kowalska oraz kuratorka wystawy Tamara Sztyma. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Hel Henry była matką Henryka Berlewiego, awangardowego artysty, i w tej historii to jest dość istotna informacja. Artystka namalowała swój pierwszy obraz w wieku 79 lat we Francji, w której mieszkała od końca lat 20. Nie odebrała artystycznego wykształcenia, a do chwycenia za pędzel miała przekonać ją pusta pracownia syna i nuda. W jakich okolicznościach zaczęła malować?
No właśnie, tak to bardzo pięknie pani już tutaj zarysowała ten pierwszy moment. Helena Berlewi mieszkała po wojnie z synem Henrykiem, który też nie miał rodziny. Zresztą ona większość swojego życia poświęciła wychowaniu dzieci, rodzinie. Pochodziła z tradycyjnej żydowskiej rodziny, tak? Urodziła się w latach 70. XIX wieku. Po prostu została wydana za mąż, urodziła trójkę dzieci. I właściwie wydaje się, że ona przez większą część swojego życia nie miała za bardzo okazji, żeby zadawać sobie pytanie właściwie o swoje pasje, o zaglądać tam do siebie, do środka, co w niej tak naprawdę drzemie. I właśnie było tak, jak pani mówi, w bardzo dojrzałym wieku, kiedy miała prawie 80 lat, mieszkała z synem. Ona to zresztą opisała. Czekała na syna, była sama w domu, szukała sposobu, żeby się zająć. Jak napisała, nie za bardzo mogła się skoncentrować na czytaniu. Zresztą sami wiemy, jak to jest czasami, jak są takie jakieś przydługie, samotne wieczory i nie bardzo wiemy, co ze sobą zrobić. A jeszcze można się domyślić, że starsza osoba właśnie też może mieć większy problem czasami z jakąś koncentracją. Więc powiedziała, że weszła do pracowni syna i postanowiła coś namalować. I namalowała, i tak jak potem opowiadała ten moment, malując, poczuła się strasznie szczęśliwa, zapomniała o upływie czasu, ani się nie obejrzała. Henryk wrócił do domu, zobaczył obraz na sztalugach i zapytał się: mamo, kto to namalował? I Helena, no, nawet wstyd jej się było przyznać. Henrykowi obraz się spodobał. I oczywiście wykorzystując swoje kontakty, też znajomości w środowisku artystycznym, pokazał innym twórczość matki, trochę ją rozpropagował i ta twórczość zdobyła bardzo dużą popularność, co nie dziwi, kiedy patrzymy na jej pracę.
To Henryk Berlewi wydobył ten talent na światło dzienne. Sam artysta wspominał: nasze widzenie malarstwa, moje i matki, są diametralnie przeciwne, a jednak nie mogę oprzeć się czarowi i fascynującej sile, jakie emanują z jej subtelnych akwarel, gwaszów i rysunków tuszem. Na ile twórczość Hel Henry rezonuje z pracami Henryka?
To może przypominając słuchaczom, twórczość Henryka Berlewiego w latach 20. to przede wszystkim teoria mechanofaktury. To pozbycie się śladu pędzla na rzecz mechanicznego wykonania dzieła. Są to przede wszystkim prace abstrakcyjne, abstrakcji geometrycznej, gdzie nie ma śladu właśnie tego emocjonalnego podejścia do malarstwa. Jest to twórczość intelektualna, jest to twórczość bardzo zanurzona w teoriach awangardowych. Natomiast twórczość Heleny Berlewi to twórczość przesiąknięta właśnie, trochę trudno o tym mówić, ale kobiecym podejściem, takim właśnie bardzo emocjonalnym, bardzo zmysłowym. Są odniesienia, jakby kwiaty, korzenie, rośliny, flora i fauna są wyjściem do tego malarstwa, ale to też jest malarstwo na wskroś abstrakcyjne. Ono jakby rodzi się z czegoś innego niż w przypadku twórczości Henryka. Ono się rodzi właśnie z potrzeby wydobycia swoich wewnętrznych emocji, ale też wspomnień, koszmarów, memuarów wojennych, ponieważ te pierwsze prace, czuć w nich zarówno fascynację, jakby inspirację surrealizmem francuskim, w tym tuszu, rysunkach można dostrzec nawet właśnie elementy jakichś deformacji, zdeformowanych sylwetek ludzkich. Dopiero z czasem ta twórczość jej stopniowo ewoluuje w kierunku totalnej abstrakcji, ale zawsze pozostaje to abstrakcją emocjonalną, tak? Abstrakcją gorącą, jak to się określa w historii sztuki. I zdecydowanie właśnie stąd też ta biofaktura, na przeciwieństwo, zresztą termin, który wymyśliła Dorota Jarecka już w 2019 roku, pierwszy raz pisząc o działalności artystycznej Heleny Berlewi, na przeciwstawienie tej mechanofaktury Henryka Berlewiego. W związku z tym Henryk tworzy zimną intelektualną abstrakcję geometryczną, natomiast jego matka tworzy gorącą abstrakcję, pełną emocji, intensywnych barw, bo to też różni artystów od siebie. Henryk wybiera tylko podstawowe kolory, albo ogranicza się jedynie do czerni, bieli, czerwieni, ewentualnie brązów, szarości, co jest charakterystyczne też dla geometrycznej abstrakcji. Natomiast w przypadku twórczości Heleny mamy całą ferię barw i ten kolor jest oprócz bardzo wyrafinowanej, krętej, miękkiej, wręcz koronkowej linii, ten kolor jest tym, co dominuje w jej malarstwie i co przyciąga nas i co nas fascynuje. I trudno nam czasami jest zrozumieć, że tak barwne i fascynujące w kolorach malarstwo jednocześnie opowiada o traumach i negatywnych też przeżyciach artystki, których doświadczyła w trakcie II wojny światowej i po jakby no, różnych życiowych tak, sytuacjach.
Rzeczywiście dużo tych kontrastów, a pochylmy się jeszcze nad samym słowem faktura, bo to jest też coś, co wyróżnia jej twórczość. Czego ona jest zasługą?
To słowo biofaktura jest taką trochę przenośnią w tytule wystawy, bo tak jak mówiła Magda przed chwilą, właśnie zaczerpnęłyśmy ten tytuł z tekstu Doroty Jareckiej, która bardzo fajnie uchwyciła tą relację między twórczością Heleny i Henryka, właśnie tą intelektualną i emocjonalną abstrakcją. I to bardziej jest taka parafraza właśnie tej teorii mechanofaktury, którą stworzył Henryk. I ta faktura to oczywiście powierzchnia płótna, no tutaj w przypadku zarówno rysunków Heleny, jak i prac Henryka. Oczywiście mamy do czynienia z gładką powierzchnią, ale mówiąc faktura, Henryk użył tego słowa faktura w takim znaczeniu przenośnym. On miał na myśli tą budowę przestrzeni, którą budował na obrazie, rezygnując zupełnie z iluzji przestrzeni, natomiast budował jednak jakąś relację między przedmiotami, między figurami geometrycznymi, w ten sposób wytwarzając na powierzchni płótna pewną dynamikę. I mówiąc faktura, miał właśnie to na myśli. Więc kiedy mówimy o tej fakturze prac Heleny, tak, to tutaj mamy do czynienia jakby z zupełnie innym rodzajem kompozycji. Tak jak mówiła Magda, to są delikatne, filigranowe, koronkowe formy, delikatne uderzenia pędzelka albo pociągnięcia kredką. Takie arabeskowe kształty, trochę przypominające girlandy. One trochę przypominają malarstwo rokokowe też, albo właśnie malarstwo chińskie. Więc jednym elementem tej kompozycji, tak, to są właśnie te delikatne formy, ale bardzo skomplikowane, a z drugiej strony to jest kolor. Ona stosowała niezwykłe zestawienia barwne i niezwykłe jest to, że właściwie wydaje się, że nie miała swoich ulubionych kolorów też, tak? O ile Henryk był taki bardzo mono. To było programowe, tak? Bo to była sztuka oparta na pewnych zasadach, więc on dokładnie określił formy geometryczne, jakimi się będzie posługiwał i kolory, jakich będzie używał. To była czerwień i szary kolor na białym tle. Natomiast u Heleny to jest totalna dowolność koloru i ona sięga po te kolory też pod wpływem emocji, a jednocześnie właśnie dobiera je, no, kieruje się swoim własnym jakimś wyczuciem smaku. I to też świadczy o tym, że w niej drzemał niezwykły talent plastyczny, który objawił się właściwie przypadkiem w późnym wieku, a nie możemy powiedzieć, że pod koniec jej życia, ponieważ to był tak naprawdę dopiero początek życia Heleny. Ona żyła 103 lata, więc proszę sobie wyobrazić. Zaczęła malować w wieku 79 lat i przed nią było jeszcze 24 lata życia i właściwie prawie w całości wypełnione twórczością.
Pięknego wieku dożyła Helen Ri. Zastanawiam się, gdzie umiejscowić jej twórczość i w jakim kontekście ją rozpatrywać, bo mimo tego, że nie odebrała tego wykształcenia artystycznego, no to chyba jednak nie ustawimy jej w szeregu z prymitywistami.
Dokładnie tak. Piszemy o niej jako artystce nieprofesjonalnej, ale trudno ją do końca tak klasyfikować, dlatego że ona całe życie spędziła u boku Henryka, czerpiąc, chodząc na wystawę, towarzysząc Henrykowi w rozmowach intelektualnych z jego kolegami, koleżankami, artystami. Tworzyła tą część tego środowiska. To w ich domu często spotykali się artyści, rozmawiali o nowych trendach w sztuce. Ona nasiąknęła tą sztuką w Paryżu, tak? Ona znała najnowsze trendy, które się działy w Paryżu. I na pewno w jej twórczości można znaleźć wiele różnych śladów i kierunków, które w tym czasie są obecne w malarstwie europejskim, czy w ogóle w malarstwie światowym. Na pewno dostrzec można w nich jakieś odniesienia do Matisse'a. Na pewno można wpisać ją też doskonale w popularną w latach 70. twórczość artystek z kręgu feministycznego, albo w ogóle tworzących, jakby wpisywanych w te kręgi, jak Georgia O'Keeffe, amerykańska malarka. Można też, tak jak Louise Bourgeois, wpisać jej rysunki, tak, w pewien nurt tworzenia ekspresyjnego malarstwa kobiecego. A z drugiej strony można ją także doskonale umiejscowić zarówno w malarstwie materii, chociaż jej twórczość nie ma w sobie struktur jakby takich przestrzeni, tak? Ona jest płaska, ale jak oglądamy te jej rysunki, malarstwo, to patrząc na nie z daleka, mamy wrażenie, że one właśnie mają tą fakturę i tą strukturę, tak? Że one są przestrzenne, mimo że są płaskie. Więc ona się doskonale wpisuje w wszelkie możliwe kierunki artystyczne, które w latach 60., 70. dominowały, tak? W malarstwie. Nawet możemy powiedzieć, że też ta wczesna jej twórczość z lat 50. gdzieś ma korzenie także w realizacjach surrealistów.
Ja bym właśnie jeszcze dodała, że to jest właśnie ten problem, że to, co powiedziała Magda, że ta twórczość jej rzeczywiście była tak bardzo nasiągnięta tą ówczesną kulturą artystyczną, wpisywała się w te trendy, a właśnie z racji tego po prostu braku wykształcenia akademickiego ona była zaliczana do artystek nieprofesjonalnych. Do tego jeszcze oczywiście dochodził jej wiek, jej historia życiowa, więc często opowiadano przy okazji o niej, że właśnie tu pięknie maluje, ale jednocześnie, że to taka urocza staruszka, która właśnie sobie zaczęła malować. I wydaje mi się, że to też jest taki trochę problem, z którym się mierzymy i może dzisiaj jest lepszy czas, żeby właśnie go rozwiązać, że właśnie te kanony często historii sztuki nas jakoś ograniczają. Właśnie ten podział na sztukę profesjonalną, nieprofesjonalną jest czasami trochę sztywny. Właściwie można się zastanowić, czym jest właściwie sztuka, tak? Czy twórczość to jest po prostu twórczość ludzi, którzy otrzymali akademickie wykształcenie. I teraz to jest takie pytanie. I wydaje mi się, że dzisiaj właśnie w czasie, kiedy jest taka większa elastyczność i coraz większe zainteresowanie dla takich zjawisk, trochę próbujemy przełamać te różne kanony i jest większa otwartość na takie zjawiska marginalne, pogranicza, takie wymieszane tożsamości, hybrydyczne. To jest fajny moment, żeby właśnie tej twórczości Henry jeszcze raz się przyjrzeć i być może stworzyć nowe kategorie badawcze.
Wspomniałyście, panie, o życiorysie tej artystki. Ja też jestem ciekawa, co wiemy o niej jako o sobie, bo ponad jedną z jej pasji był śpiew.
No właśnie, o niej właściwie nie wiemy bardzo wiele i to jest rzecz do zbadania jeszcze, o ile uda się ją w ogóle zbadać. To znaczy mamy jakieś takie strzępki właśnie, jakieś wywiadu, wypowiedzi. Ponoć jej pasją był śpiew, tak? Ale tak naprawdę ja sobie zadaję pytanie, co ona właściwie robiła przez te lata życia, kiedy była matką trójki dzieci, kiedy była przez pierwsze dekady życia żoną, czy w jaki sposób zarobkowała na przykład. Generalnie mogło być tak, że to mąż Izrael Berlewi utrzymywał rodzinę, ale w żydowskich rodzinach wcale tak nie było. Kobiety zawsze miały bardzo dużo obowiązków na siebie brały. Bardzo często też miały duży wkład w ten domowy budżet i nie wiemy, co robiła, czym się zajmowała. Wiemy, że owdowiała dosyć wcześnie. Wyjechała w 28 roku za Henrykiem do Paryża. Ona miała wtedy już lat 50. Była już tak za 73. To będzie, była około 50, tak? Więc już była dojrzałą kobietą w połowie swojego życia. Więc co robiła tak naprawdę, czym się zajmowała wcześniej. Mamy bardzo niewiele informacji. Tu jeszcze może warto powiedzieć, że na pewno jej rodzina była religijna, była ortodoksyjna. Nagrobek matki znajduje się na cmentarzu żydowskim w Warszawie, co oczywiście nie świadczy o tym, że musiała być ortodoksyjna, ale mamy też wizerunek jej ojca, który jest ubrany jak tradycyjny Żyd w hałat. Natomiast wyjechała do Paryża i najprawdopodobniej mieszkała wówczas z Henrykiem. Ona była bardzo związana z Henrykiem, który sam nie założył rodziny. Miała też oprócz tego córkę i syna jeszcze i ich losy już były troszkę inne. Henryk był jej tym ukochanym synem. Wiemy, że łączyła ich szczególna więź. Co też nie dziwi, kiedy potem znamy dalszy ciąg historii, kiedy okazuje się, że ona odkryła tą pasję w sobie i którą mogła współdzielić z synem. Wiemy też, że no, Helena Berlew jest ocalałą zagłady, tak? Bo w czasie wojny przebywała prawdzie we Francji, a nie w Polsce, ale również musiała się ukrywać. Również groziło wywiezienie jej, tak jak po prostu Żydom francuskim, do obozów zagłady. Była nawet zatrzymana z córką w takim obozie koncentracyjnym i udało jej się cudem zostać wywiezioną. I to właściwie znamy trochę, tą historię znamy trochę z takiej beletryzowanej historii spisanej przez Izabelę Stachowicz-Czajkę, więc nie wiemy na ile ona jest trochę podkręcona, na ile nie, ale tam jest taka opowieść, że Helena opowiada Czajce, że czekały z córką w kolejce, gdzie właśnie była ta selekcja osób, które zostaną załadowane do transportu i że one zwróciły uwagę na psa, którego trzymała SS-manka i zaczęły po prostu w jakiś sposób no, wchodzi w taką pozytywną interakcję z tym psem.
Niemiecku, i że, mówiąc tak, po niemiecku.
Mówiąc po niemiecku, tak. I że właśnie zdobyły w ten sposób jakąś sympatię i zostały skierowane właśnie w tą dobrą stronę, w stronę życia. Ale mówię, nie wiemy na ile to jest prawdziwa historia. To jest opowieść Izabeli Stachowicz-Czajki. W każdym razie wiemy, że tą wojnę przeżyła na terenie Francji, że się ukrywała. Wiemy, że po wojnie też pomagała ofiarom wojennym. No i później mieszkała z Henrykiem. I wiemy też, że była, to można powiedzieć na pewno, była taką jidysze mamę. Prowadziła dom, gotowała synowi, opiekowała się nim. Tak to wiemy.
To też wiemy właśnie z Czajki, tak, że Czajka będąc z wizytą u Berlewich właśnie opowiada, jak to w końcu zjadła taką tradycyjną potrawę żydowską, jaką można było w Polsce zjeść przed II wojną światową, tak? I chwaląc Helenę jako właśnie taką opiekunkę domu w takim tradycyjnym znaczeniu. Też do końca nie wiemy, na ile jest to prawda, na ile Czajka chciała po prostu pewien klimat żydowski, polsko-żydowskiej kultury we Francji pokazać. Wypowiedź Czajki na temat Heleny, o ile jest prawdą, czy nie jest prawdą, jest interesująca w kontekście ukazywania pewnego stereotypu wizerunku kobiety, matki żydowskiej, polsko-żydowskiej, tak, mieszkanki i emigrantki mieszkającej w Paryżu, tak, która kultywuje tą lokalną tradycję przeniesioną z Polski. Więc pod tym względem jest to też bardzo interesujący dla nas fragment.
A propos właśnie tej postaci, czyli Izabeli Czajki, kiedy polska publiczność po raz pierwszy mogła zobaczyć pracę Heleny Berlewi?
Tak, to właśnie Czajka w czasie swojej wizyty w Paryżu, którą w 53 bodajże roku, którą opisała właśnie w swojej książce Czajka leci świat, rzeczywiście spotkała Helenę i Henryka. Zachwyciła się jej pracami i jako, że sama była pracowniczką kultury, instytucji kultury, ona pracowała w Muzeum Narodowym, miała oczywiście kontakty w całym środowisku artystycznym Warszawy, postanowiła zorganizować jej wystawę i zorganizowała ją w Warszawskiej Galerii Kordegarda w 1958 roku. I co jest ważne, był to moment też, kiedy Helena i Henryk po raz pierwszy po wojnie przyjechali do Polski. Więc musiało to być dla nich bardzo duże, dla niej szczególnie bardzo duże przeżycie, bo nie dość, że miała wystawę w swoim rodzinnym kraju, to mogła odwiedzić miejsca, no, które porzuciła przed wojną i też, jak wiemy, dla Żydów, którzy stracili swoje całe rodziny, przyjazd do Polski po wojnie był zawsze bardzo trudnym i też bardzo ważnym momentem.
A A jak pomyślana jest wystawa, którą aktualnie można oglądać w Muzeum Polin, w Galerii Dziedzictwo?
Na wystawie prezentowane jest 35 prac, które pochodzą ze zbiorów Galerii Weimann, którą udostępniła nam Fundacja Alten Modern. Mamy też pracę Henryka Berlewiego, również pochodzącą ze zbiorów galerii. Można zobaczyć jego tą właśnie klasyczną mechanofakturę i zestawić ją sobie z pracami Hel Henry. Natomiast wystawa jest w Galerii Dziedzictwo. To jest nieduża przestrzeń w Muzeum Polin. Jeżeli ktoś z Państwa był, a mam nadzieję, że część osób była, to ta galeria znajduje się na poziomie głównego lobby. Tam jest taka niewielka salka na końcu korytarza z wielkim widokiem na pomnik bohaterów getta. To jest właściwie jedyne okno, które przeprowadza fasadę budynku. I tam mamy taką galerię dedykowaną kulturowemu dorobkowi polskich Żydów i Żydówek. Nazywa się Dziedzictwo. Ta galeria została otworzona w 2020 roku. I stanowi takie rozwinięcie, w pewnym sensie taki appendix do naszej wystawy stałej. Mamy tam prezentacje interaktywne poświęcone 28 postaciom, wybranym przez nas, właśnie reprezentującym różne dziedziny twórczości, działalności, ale w założeniu ta przestrzeń ma być takim miejscem, gdzie chcemy przybliżać, prezentować inne postacie, inne sylwetki. Więc rzeczywiście to miejsce jest bardzo, okazało się bardzo dobre, żeby pokazać postać Heleny Berlewi, tym bardziej, że to jest wystawa oczywiście nieduża, więc w naszej przestrzeni wystaw stałych jest w tej chwili wystawa Majera Kieszenblata, pożydowskie.
35 obiektów to nie jest wcale tak mało.
Tak, masz
rację. Poza tym bardzo też fajnie, że ta wystawa świetnie koresponduje z tym dziedzictwem, dlatego że jednym z bohaterów dziedzictwa jest Henryk Berlewi.
Tak.
W związku z tym teraz rozszerzamy. Ta wystawa jest rozszerzaniem tego,
dokładnie,
co było wcześniej tam prezentowane. I myślę, że też pięknie Tamara pokazała, może jej trudno jako kuratorce też o tym mówić, ale to jest wystawa, która nie pokazuje tylko obiektów, ale przybliża nam Helenę jako artystkę, jako matkę właśnie, jako człowieka, jako Żydówkę, jako Polkę. Tak? Pokazuje nam różne etapy z jej twórczości, bo przekrój prac jest od lat 50., kiedy ona zaczęła tworzyć, po właściwie jej prawie ostatnie prace. Tak? Więc możemy obejrzeć bardzo różnorodne. Nie ma układu chronologicznego. Jest układ taki pozwalający jakby docenić różnorodność jej twórczości. Mhm. I też Tamara wspominała, że ona takimi malutkimi, delikatnymi pociągnięciami malowała. Tak, część jest takich prac. Natomiast też nie zdziwcie się Państwo, kiedy wejdziecie i zobaczycie na wskroś abstrakcyjne, bardzo szeroko malowane, jednym pociągnięciem pędzla, mocne rzeczy, które no ewidentnie wyglądają jak prace artystów awangardowych chińskich albo japońskich z połowy XX wieku.
Takie kaligraficzne
tak. Albo właśnie są bardzo bliskie stylistyce malarstwa ekspresyjnego amerykańskiego. W związku z tym naprawdę staraliśmy się pokazać tam prace bardzo różnorodne, pokazujące bardzo różne jej podejście i różne techniki, które stosowała, bo stosowała różnorodne techniki. Skupiliśmy się akurat na podłożu papierowym, ale ona też malowała często na płótnie. Chociaż pewnie też ze względu na wiek ten format papieru i mały format był dla niej bardziej przystępnym. Chociaż fascynuje, że mimo swojego wieku potrafiła z taką niesamowitą precyzją pewne rzeczy oddawać. Tak? I jakby, że ta jej ręka była aż tak sprawna mimo tego swojego dojrzałego wieku.
Ja bym jeszcze dodała, że fascynuje to i fascynuje też to, że ona miała ciągle w sobie taką zacięcie do chęć eksperymentowania,
tak,
bo jak zestawiamy te prace, to nie jest tak, że jednego roku malowała tak, a drugiego znalazła inną technikę, inną jakby formę. Ona po prostu ciągle próbowała i to jest niezwykłe też, kiedy myślimy o jej wieku, że to ona nie kostniała w tej swojej twórczości.
A zatem wiele wymiarów twórczości, ale też życiorysu Heleny Berlewi odkryją Państwo na wystawie. Ekspozycja zatytułowana jest Biofaktura i w Muzeum Polin można ją jeszcze oglądać do 16 września. Zapraszamy bardzo serdecznie, a dziś o tej twórczości w audycjach kulturalnych mówiła Magdalena Furmanik-Kowalska oraz Tamara Sztyma. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy i zapraszamy na wystawę.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.